Michael Phelps, gdyby urodził się w Polsce, czy osiągnąłby to, co osiągnął? 28 medali Igrzysk Olimpijskich? Ja w to wątpię. Pisząc książkę Zrozumieć pływanie, przedstawiłem taki ogólny model sportowy i argumentowałem w książce, że amerykański model sportowy, ale nie tylko, ale mówimy dzisiaj o pływaniu, o sporcie, polityce, składa się z inkluzywności, presji organicznej, co prowadzi do produkcji czarnych łabędzi. Dzisiaj będziemy właśnie mówić o tej presji organicznej i produkcji czarnych łabędzi. W Polsce mamy dokładnie odwrotny system. Mamy system nieinkluzywny, czyli ekskluzywny. Mamy presję centralną, a co za tym idzie, redukcja czarnych łabędzi. Ciężko mówić o tych trzech sferach osobno, bo one się wzajemnie napędzają, one są wzajemnie sprzężone, dlatego dzisiaj będziemy mówić o presji organicznej i produkcji czarnych łabędzi. Zacznijmy więc od presji organicznej. Nie jest to oczywiście żadna nowość. Każdy, kto ma jakąś tam wiedzę klasyczną, wiedzę filozoficzną, wie, że rozwój organiczny znany jest już od czasów Arystotelesa, no prawdopodobnie największego z filozofów, który kiedykolwiek żył, wiernego czy niewiernego ucznia Platona. Platon to kolejny gigant myśli filozoficznej. Ich wspólnym nauczycielem był Sokrates, także ta linia tutaj jest bardzo imponująca. Natomiast wracając do rozwoju organicznego, no, o czym pisze Arystoteles w swoim dziele o polityce, jego główną zaletą jest to, że jest naturalny, czyli zaczynamy od dołu, od pracy u podstaw, która w naturalny sposób kształca się później w państwo, bo Arystoteles mówi, że człowiek jest z natury zwierzęciem socjalnym, lubimy przebywać w środowisku, lubimy przebywać w polityce, natomiast dzieje się tak dlatego, że rozwijamy się naturalnie, organicznie i rozwijając się w ten sposób mamy gwarancję stabilności, czyli tak jak budujemy dom od fundamentów po dach, a nie na odwrót, od dachu w dół. Także rozwój organiczny jest nie tylko naturalny i logiczny, ale jest stabilny, a przez swoją stabilność daje nam perspektywy długoterminowe. Także tutaj mój nacisk na presję organiczną, on wcale nie jest nowy, ani jakiś tam oryginalny. Go widać i w filozofii, i w literaturze polskiej również, prace u podstaw. Dużo piszę o tym również w mojej książce, natomiast nie jest to żadna nowość w sensie Ameryki. Jest to znane już od czasów, tak mówię, Arystotelesa 2500 lat temu. Natomiast postanowiłem stworzyć taki mały, czy dwa małe modele, które w jakiś tam wizualny sposób mają nakreślić, jak działają dwa modele rozwoju w Stanach i w Polsce. I jest to oczywiście duże sproszczenie tego, co naprawdę się dzieje i ja w tym wykładzie nie jestem w stanie rozwinąć wszystkich wątków, które chciałbym rozwinąć na ten temat presji oddolnej i czarnych łabędzi. Natomiast te dwa modele, one wyglądają dość prowizorycznie, ale wydaje mi się, że oddają to, co chcę powiedzieć w książce i to, co jest esencją tej presji organicznej. Przede wszystkim to zacznę, to oczywiście jest piramida systemu sportowego USA i zacznę może od Ameryki, a później wrócę do Polski. Pierwsza rzecz, no ktoś powie, na Ameryka jest oczywiście większa, jest tam więcej ludzi, oczywiście zgoda, tutaj nikt tego nie kwestionuje. Te modele, tak jak mówię, one nie są rysowane do skali, one mają ilustrować działanie instytucji i te sieci szeroko założone, o których mówiliśmy. Pierwsza rzecz, jeżeli to podzielimy już na taki polski system, szkoła podstawowa, szkoła średnia, studia, Ameryka ma bardzo dużą podstawę, zarzucona jest szeroka sieć i jak widać, im więcej ludzi jesteśmy w stanie zebrać na basen czy do sportu, tym więcej do sportu, tak? Bo oni się wzajemnie napędzają, oni konkurują między sobą i ta konkurencja pomiędzy nimi wywiera presję na poziom wyżej. Co ciekawe, te wszystkie trzy tutaj szczeble, one są na siebie nałożone, to jest bardzo ważne i tak w każdym innym modelu zawsze im wyżej dochodzimy do jakiegoś stopnia rozwoju, tym więcej tracimy ludzi, to jest logiczne, tak, bo uczy się pływać dużo dzieci, mniej dzieci startuje tam w szkole średniej, a na studiach już pływa o wiele, wiele mniej. Ale główną tutaj cechą Ameryki jest to, że ten system jest ciągle zasilany właściwie na każdym szczeblu rozwoju, tak? Czyli one się na siebie nakładają i nie tylko traci się studentów czy pływaków, ale zyskuje się ich również na różnych szczeblach rozwoju. Tu w Polsce właściwie jest wydaje mi się nie do pomyślenia, a dałem tutaj, czy bardzo rzadkie przynajmniej, bo to nie chcę przesadzać, nie do pomyślenia, Rowdy Gaines, nie wiem jak bardzo on jest znany w Polsce, to jest taki ciekawy przykład, bo a tych przykładów jest więcej, ale Rowdy Gaines to jest oczywiście trzykrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w pływaniu, obecnie komentator w amerykańskiej telewizji pływania. On zaczął pływać w wieku 16 lat, dopiero po tym, jak wyrzucono go z futbolu, baseballu i koszykówki, bo nie nadawał się w ogóle do tych sportów. Tak? Był za słaby, żeby brać udział w tamtych dyscyplinach i on gdzieś tam w wieku 16 lat przyszedł pierwszy raz na basen, gdzieś tam się uczyć pływać, no i kilka lat później został trzykrotnym złotym medalistą Igrzysk Olimpijskich. Ale no to jest jeden przykład, tych przykładów jest bardzo dużo i oczywiście nie każdy pływak, który zacznie tak późno, będzie miał takie sukcesy jak Rowdy Gaines, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten system po prostu jest duży, bo ciągle zasila się go również nowymi pływakami, nowymi osobami, nawet jak osoby inne odchodzą od tego systemu. Wróćmy teraz do Polski i oczywiście nasz model jest o wiele skromniejszy, ale chciałbym podkreślić jedną pozytywną rzecz, o której również piszę w książce. Jeżeli chodzi o podstawy tutaj, o szkołę podstawową, a nasza piramida strasznie się rozrosła, to jest dobra wiadomość pod względem warsztatów, szkółek, konferencji, różnego rodzaju nauk pływania. Po sukcesach, szczególnie powiedziałbym o Tyli Jędrzejczak w 2004 roku, później i w następnych latach, powstał swego rodzaju boom na pływanie i wydaje mi się, że on nie do końca został całkowicie zmarnowany, szczególnie na tym szczeblu dużo się polepszyło, mamy więcej opcji dzisiaj, przeciętny Kowalski ma więcej klubów, z których może wybrać najlepsze miejsce dla swojej córki czy dla swojego syna, także jest to sytuacja dość dobra i powinniśmy się z niej cieszyć. Natomiast problemem jest raczej drugi element tej piramidy. Te elementy się na siebie nie nakładają, to jest bardzo ważne. I skok na następny poziom znaczy tyle, że tracimy ludzi, oni już nie są zasilani nową grupą pływaków i nie ma właściwie, ta pula się strasznie zawęża, tak? Nie ma tej presji oddolnej, bo raz stracony poziom pływania, po prostu on nigdy nie wraca i nie przybywają studenci, po prostu tylko nam ubywa ich. I jakie to kreuje po prostu, powiedzmy, te zachęty? No, jest presja najlepszych pływaków w dół, ale nie w dół, że oni wolniej pływają, tylko oni dominują pływanie i nie ma tej następnej fali tych pływaków troszeczkę gorszych od nich, którzy byliby w stanie wywrzeć na nich presję. Może to taka, nie wiem jak teraz stoi, no ja sam chodziłem do szkoły mistrzostwa sportowego, najpierw w Raciborzu, a później w Oświęcimiu, ale za moich czasów, żeby podać już taki konkretny przykład, potęgą był SMS Kraków, który wtedy miał i najlepszych zawodników, Otylia Jędrzejczak jeszcze wtedy pływała w SMS-ie Kraków. Żeby się dostać do SMS-u Kraków w tamtych czasach, trzeba było mieć, no to wtedy to było gimnazjum, teraz nie ma gimnazjum, ale po gimnazjum trzeba było mieć pierwszą klasę sportową. No to jest dość wysoka poprzeczka, czy bardzo wysoka poprzeczka, żeby dostać się do jednej z najlepszych szkół pływania sportowego w Polsce. No to była taka sytuacja, że nie zawodnik wybiera szkołę, ale szkoła wybiera zawodnika. Później ten balans sił się oczywiście przełożył, bo SMS Oświęcim zaczął dominować przez wiele lat i nadal zajmuje tam bardzo wysokie miejsce w dziedzinie konkurencji pomiędzy SMS-ami. Natomiast mi tutaj chodzi raczej o tą formę ekskluzywności, tak? Czyli tak wysokie wymagania, że Rowdy Gaines no na pewno by się tutaj gdzieś nie odnalazł, bo po prostu nie byłoby dla niego miejsca. I te dwa systemy ilustrują coś konkretnego, coś, co chciałbym dzisiaj poruszyć. Mianowicie one mają kilka konkretnych konsekwencji co do tego, jak się obracamy w tym środowisku. I te konsekwencje mogą być indywidualne, ale one mogą być również systemowe. Także pierwsze pytanie jest takie, do czego prowadzi brak presji organicznej? No nadmierny nacisk na indywidualność jest tutaj oczywistym brakiem, tak? Jeżeli nie mamy presji organicznej w Polsce, no to każdy trener na każdym rozwoju, czy chce, czy nie chce, zmuszany jest wyszukiwać zawodników, którzy są utalentowani i wiąże się z nimi z nadzieją osiągnięcia jakiegoś tam sukcesu międzynarodowego, tak? Czyli zamiast grupy kładziemy nacisk na indywidualność i strasznie wiążemy się z tym zawodnikiem, no ale na tym się sytuacja nie kończy. Takiemu zawodnikowi trzeba stworzyć plan, który jest bardzo albo zbytnio optymalizowany. Zaczyna się przedwczesna profesjonalizacja, tak? Czyli zawodnik już w młodym wieku otrzymuje wszystkie te bodźce, które idealnie otrzymywałby później, no ale presja jest teraz. Każdy zawodnik, każdy trener chce się wybić teraz, bo tej perspektywy długoterminowej ciężko ją szanować w systemie, gdzie jest taka presja właśnie centralna, gdzie jest presja na utalentowanego zawodnika. No i o tym pisałem ostatnio też w jednym z moich artykułów. To prowadzi do absolutnego uzależnienia na linii trener-zawodnik. Oczywiście nie zawsze, bo to wszystko, co ja mówię od każdego przykładu, o którym mówię, są wyjątki. Ktoś powie, no ale ktoś tam, Jan Kowalski, nie podlega tej regule. Dobrze, takich reguł nie mamy, jeżeli chodzi o ludzi, natomiast mamy pewne tendencje, a tendencją naszego systemu właśnie są te konsekwencje. Uzależnienie na linii trener-zawodnik jest ewidentne i jest to dość poważna przeszkoda w rozwoju młodego zawodnika i w rozwoju również trenera, który często zbyt bardzo wiąże się z jakimś zawodnikiem. Na poziomie systemowym mamy podobne, ale inne konsekwencje i tutaj one też są warte podkreślenia. Główną konsekwencją jest redukcja konkurencyjności systemu, tak? Czyli ten system amerykański, ale on nie tylko musi, inne państwa mają podobną piramidę, one mają dość dużą konkurencję dlatego, że są bardziej inkluzywne i ta presja organiczna pozwala zawyżać ich konkurencyjność. Ale my jesteśmy również przewidywalni z tego powodu, tak? Redukcja konkurencyjności prowadzi do przewidywalności. Co to znaczy? Nie wiem, czy z całym szacunkiem dla naszych przyszłych olimpijczyków, no ale prognostyki nie są zbyt optymistyczne na następne igrzyska, na igrzyska, które pewnie odbędą się w Tokio za rok. I gdybym zapytał 100 osób, które zajmuje się pływaniem, jakie są nasze najlepsze szanse na jakieś tam najwyższe miejsce na igrzyskach, no to założę się, że 99%, czy tam większość, nie chcę tam mówić procentowo, powiedziałby, że Radosław Kawęcki. Jesteśmy przewidywalni, tak jak przewidywalna jest, i to nie jest oczywiście krytyka naszych najlepszych pływaków, tylko krytyka systemu, że my produkujemy pewien sposób działania, który jest logiczną konsekwencją systemu, jaki mamy. Przewidywalna jest polska reprezentacja również w piłce nożnej. Jeżeli Lewandowski strzeli 2 bramki, szanse są, że wygramy mecz. Jeżeli nie strzeli, to już i nikt inny nie strzeli. Jeżeli będzie miał kontuzję, no to nie mamy szans, bo przepaść pomiędzy Lewandowskim a następnym najlepszym napastnikiem jest dosłownie no, zbyt duża, żeby tą dziurę można było jakąś załatać. Tak? Co więcej, brak konkurencyjności pogłębia centralizację, tak? Czyli brak tej presji oddolnej, no to teraz tworzymy nie tylko elitarnego zawodnika, ale elitarną grupę, elitarny klub, elitarne województwo, tak? Ale to wszystko odbywa się odgórnie, a nie od dołu. Zakładany jest jakiś plan mniej lub bardziej precyzyjny, który może się sprawdzić mniej lub bardziej, ale to wszystko jest scentralizowane i o tej centralizacji też będziemy mówić w następnych tygodniach. Ona jest głęboko problematyczna. No i co najgorsze, redukujemy możliwość powstania tak zwanych czarnych łabędzi, o których będę dzisiaj również rozmawiał. Czarne łabędzie, no tak już w skrócie, to te pozytywne niespodzianki, które mogą nas spotykać w dziedzinie sportu na przykład. Ich się do końca nie da wyeliminować zawsze, bo na tym polega definicja niespodzianki, że ona się może pojawić, kiedy chce. Natomiast my tak działamy, taki mamy system, który aktywnie eliminuje tą produkcję tych czarnych łabędzi. Także wydaje mi się, że można by się taką pokusić o 2 takie diagnozy i pomyśleć, jak do tego wszystkiego pasuje konkurencja. I tak jak mówię, w USA inkluzywność zwiększa wymiar konkurencji horyzontalnej, a ta z kolei napędza konkurencję wertykalną. Tak? Co to znaczy? Że zawodnicy tutaj ci konkurują między sobą, wywierając presję na następnym zawodniku poziom wyżej. Tak? U nas niski poziom inkluzywności zaniża ten wymiar konkurencji horyzontalnej, redukując zarazem konkurencję wertykalną. Tak? No nie trzeba być jakimś wielkim magikiem, żeby zrozumieć, że im większa konkurencja na tym najwyższym szczeblu poziomu sportu, tym większe szanse, że ta jednostka, która się z tej grupy wybije, będzie bardziej wybitna, niż gdyby tej konkurencji nie było. Tak? Czyli tutaj mamy dwa różne systemy, które działają w dwa różne sposób. Ja chciałbym podkreślić tylko coś bardzo konkretnego, bo wydaje mi się, że wstrzykiwanie konkurencji, jeżeli mogę użyć takiego słowa, wstrzykiwanie konkurencji jest tutaj wyjściem, zakładając, że inkluzywność powiększy się, na każdej skali, mikro, meso, makro. W skali mikro, im większa konkurencyjność w twojej grupie treningowej, tym lepsza grupa. Można się ścigać pomiędzy grupami, można mieć konkurencję pomiędzy trenerami, oczywiście zdrową konkurencję. Skala meso, czyli skala pomiędzy makro a mikro. Można organizować zawody na poziomie szkoły, tam jakiegoś województwa śląskiego, czy pomiędzy okręgami Polskiego Związku Pływackiego. Również można prowadzić do konkurencji. W każdym z tych przypadków konkurencja będzie napędzała rozwój do góry, a nie w dół, bo konkurencja właśnie prowadzi do tej presji organicznej, która wyzwala nowy potencjał wcześniej niewidziany na tych szczeblach rozwoju. No i w skali makro oczywiście mamy tam Ligę SMS-ów, czy Mistrzostwa Polski, czy konkurencję międzynarodową. No im więcej tego, tym więcej konkurencji, tym większa siła napędowa sportu i poszczególnych zawodników. Wczoraj akurat miałem okazję występować w Suchym Torze u Andrzeja Skorykowa, rozmawialiśmy też o lidze ISL. Jestem dość przekonany, że zawodnicy, którzy biorą w niej udział, oni już teraz napędzają się poprzez konkurencję do nowych wyników, do nowych życiówek, które są coraz to bardziej imponujące i wydaje mi się, że zawodnicy, którzy biorą w tym udział, będą mieli przewagę nad tymi, którzy udziału w tej lidze nie biorą z różnych powodów. Nawet nasi pływacy są tutaj przykładami osób, które w genialny sposób reprezentują się ostatnimi dniami na tych zawodach. Także konkurencja, musimy pamiętać, że sport napędzany jest przez konkurencję, co jest bardzo ważne. Ja tutaj dam kilka swoich, pozwoliłem sobie dać Państwu, wybaczcie, kilka cytatów z mojej książki, które ilustrują tą presję organiczną. Tak jak mówię, no nie jestem w stanie tam w pół godziny, w 30 minut poruszyć wszystkich wątków, natomiast takie zdanie jedno tam mam. Siła amerykańskiego sportu opiera się na rekrutacji i retencji jak największej liczby sportowców. Ten system ich nie jest dziurawy, wręcz przeciwnie. Jeżeli popatrzymy, no to są dwie autostrady. Różnica pomiędzy autostradą amerykańską a polską jest taką, że z tej autostrady można zjechać, ale można na nią też wjechać. Z naszej autostrady się tylko zjeżdża. Ona już nie jest zasilana w żaden sposób. Albo w bardzo minimalne jakieś tam poszczególne przypadki. Więcej. Amerykanie dominują sztafety i ludzie się tam doszukują różnych kwestii, dlaczego tak jest. Siła sztafetowa USA nie polega na tym, że Phelps brał w nich udział. On był oczywiście genialnym pływakiem, genialnym sportowcem, ale siła sztafetowa USA polega na tym, że Phelps o start w sztafetach musiał walczyć. To wcale nie było gwarantowane, że on w tych sztafetach wystąpi. I Phelps, znaczy on oczywiście był najlepszym pływakiem w historii, jednym z najlepszych sportowców i miał duże szanse, żeby w tych sztafetach wystąpić. Natomiast chodzi o to, że to nie jest tak, że gdyby Phelps w nich nie wystartował w tych sztafetach, to one by były jakąś porażką. Tak? Ta presja, o której mówię, ją nawet odczuwał Michael Phelps na swoim polu tutaj krajowym. Tak? A wracając do Polski na chwilę, no to my jako naród kibicujemy jednostkom, bo taki mamy system ogólnie mówiąc, od tego są wyjątki, do tego wrócę pod koniec prezentacji, które odnoszą sukces nie dzięki, a pomimo systemowi, w którym pracują. Tak? Iga Świątek wygrała Wielkiego Szlema kilka tygodni temu na French Open. Wielu z Was pewnie czytało ten wywiad, jakie problemy ona tam miała instytucjonalne właśnie, jeżeli chodzi o rozwój tenisa. Bardzo utalentowana zawodniczka, co jest oczywiste, no bo nie wygrywa się szlema przypadkiem. Natomiast to jest ilustracja tego, co mówię, jeżeli chodzi o dziedzinę sportu. Ale chciałbym teraz zakończyć troszeczkę moją konwersację nad presji organicznej i skupić się trochę bardziej na czarnych łabędziach. Zadając podstawowe pytanie, co to w ogóle są czarne łabędzie i dlaczego powinniśmy się nimi interesować. Ten problem, tak jak zresztą większość rzeczy, które piszę w książce, on nie jest wcale nowy. On jest poruszany w filozofii wielokrotnie. David Hume, wybitny szkocki filozof, poruszył ten problem, ale poruszył go również Karl Popper i ostatnio Nassim Taleb również. Fundamentalnie problem czarnych łabędzi jest problemem asymetrii związanym z indukcją. I tutaj muszę powiedzieć przynajmniej 2-3 zdania, żeby dać trochę kontekstu. Jako ludzie poznajemy świat na 2 różne sposoby. Jeden sposób to jest tak zwany sposób dedukcyjny. I możemy mieć na przykład 2 przesłanki. Mogę powiedzieć, przesłanka numer 1. Wszyscy ludzie są śmiertelni. Przesłanka numer 2. Sokrates jest człowiekiem. I z tych 2 przesłanek mogę wnioskować, że Sokrates jest śmiertelny. Tak? Jeżeli chodzi o konkluzję, Sokrates jest śmiertelny, ona dokładnie wypływa z przesłanki numer 1 i z przesłanki numer 2. Nie może być inaczej. W pewnym sensie moja dedukcja, która wypływa, mój wniosek, on już jest zawarty w tych przesłankach, ja go tylko tutaj nakreśliłem troszeczkę bardziej. On jest logiczny i dedukcja, logika ma swoje prawa, które pozwalają nam rozmawiać w taki czy inny sposób. Natomiast możemy pytać, skąd my wiemy, że wszyscy ludzie są śmiertelni? Bo to jest przesłanka, którą my akceptujemy jako prawdziwą i na jej podstawie tworzymy później naszą argumentację i wnioski. No ta przesłanka jest prawdziwa ze względu na indukcję. Indukcja to jest obserwacja. Widzimy, że wszyscy ludzie, których znamy, umierają, także twierdzimy, że wszyscy ludzie są śmiertelni. Natomiast problem indukcji, czyli obserwacji, jest taki, że nasze obserwacje nie do końca są zawsze stuprocentowo prawdziwe. I tutaj każdy, kto czytał książkę, to przypomni sobie problem polskiego karpia. To ilustruje w taki sposób, że jest karp w polskim stawie, który jest karmiony przez 364 dni w roku i bardzo chwali swojego pana. Jest dobrze karmiony w dobrych warunkach. No oczywiście ten 365 dzień to jest Wigilia Bożego Narodzenia, kiedy jego ukochany pan i właściciel wita go z nożem w ręku i szykuje go na stół wigilijny. Tak? Czyli wszystkie obserwacje tego karpia okazały się idące w złym kierunku. Tak? Czyli jest to problem asymetrii i jest to coś bardzo ważnego, jeżeli chodzi o system, który produkujemy i o wnioski, jakie snujemy z naszych obserwacji. Co do czarnych łabędzi, czyli tych brzydkich dość ptaków, a ich w ogóle geneza jest taka, że ornitolodzy europejscy przekonani byli, że wszystkie łabędzie są białe, no bo tylko takie łabędzie widzieli przez stulecia i tak pisali o łabędziach, że są białe. Oczywiście później odkryto Australię i okazało się, że w Australii istnieje gatunek łabędzia czarnego i całe, tak jak mówię, tysiące czy nawet setki tysięcy obserwacji na temat łabędzi rujnęły i przewróciły dziedzinę ornitologii do góry nogami. Tak? Czyli czarne łabędzie mają 3 atrybuty, które są bardzo ważne. Pierwsza z nich to są skrajne, bardzo, bardzo, bardzo rzadkie wydarzenia, ekstremalnie rzadkie. W Stanach to się coś takiego nazywa się outlier, tak? Coś mało prawdopodobnego, ale nie tylko, że się tego nie spodziewamy, to jest ekstremalnie rzadkie i w ogóle nie bierzemy tego w nasze kalkulacje racjonalne, planując nasze życie. Po drugie, te wydarzenia, jak już się zdarzą, one mają ekstremalne konsekwencje dla naszego życia społecznego. Tak? Te konsekwencje mogą być negatywne lub pozytywne i co gorsza, nie spodziewamy się czegoś, coś się wydarzy, a po fakcie to się wydaje nam oczywiste. Tak? Tutaj mamy problem narzucenia narracji na interpretację świata, tak? Czyli nie zakładałem, że coś się stanie, stało się, a po fakcie patrzę, no tak musiało być, to jest oczywiste. Tak? Czarne łabędzie mają właśnie te 3 atrybuty, które są bardzo znaczące i tutaj To jest chyba najbardziej statystycznie, jak tutaj pójdę w tym wykładzie. Rozmawialiśmy wczoraj o tym u Andrzeja, jeżeli chodzi o suche tory, ale każdy, kto ma jakieś tam zaplecze w statystyce, wie, że to jest krzywa Gaussa. I krzywa Gaussa ma wiele interesujących właściwości. Jedną z nich to jest średnia arytmetyczna i wiemy, że najwięcej obserwacji w danej populacji jest blisko tej średniej. Tak? Weźmy na przykład wzrost, albo weźmy wagę wszystkich mężczyzn w Stanach, no to jest jakaś średnia waga przeciętnego Amerykanina i większość osób będzie plus, minus blisko tej średniej. No, tutaj są bardzo szczupłe osoby czy chude osoby, a tutaj są bardzo otyłe osoby. Oczywiście im dalej od tej średniej, tym bardziej mamy do czynienia z czarnym łabędziem. Problem z krzywą Gaussa jest taki, że on absolutnie zabarwia świat, w jakim żyjemy. Nauki socjalne i wiele rzeczy, o których pewnie czytacie, opierają się na krzywej Gaussa, bo ona ma ciekawe atrybuty. Natomiast jeżeli chodzi o przewidywalność czarnych łabędzi, ona jest w ogóle bezużyteczna, ta krzywa Gaussa. Bo ona mówi wam, że czarny łabędź właściwie się nie stanie, tylko problem w tym, że jak on się stanie, to wszystko, co wiecie do tej pory, się zmieni. Tak? Tutaj jest największy problem z naukami tak zwanymi społecznymi czy socjalnymi, którymi ja się zajmuję. No, wszystkie z nich zakładają krzywą Gaussa jako punkt odniesienia w swoich analizach i dlatego wielu osób nie ufa tym danym, jakoś tam podświadomie, czy tam ma taką intuicję, dlatego że coś, co się miało nie wydarzyć, wydarzyło się, a wydarzyło się dlatego, że czarne łabędzie na tym świecie istnieją i mają potężny wpływ na nasze środowisko, na naszą politykę i tak dalej. I teraz, tak jak mówię, nie będę bardziej tego komplikował. Podam tylko ogólny taki zarys historyczny, bo nasz świat kiedyś był o wiele bardziej przewidywalny niż jest teraz. Syn pracował z ojcem, a ojciec pracował z dziadkiem, a dziadek pracował z pradziadkiem. Natomiast od czasów rewolucji przemysłowej czarne łabędzie stały się motorem napędowym naszego społeczeństwa. Podam trzy proste przykłady. Tylko 20 lat temu to wcale nie jest tak dawno, nie istniały takie firmy jak Facebook, nie spotkalibyśmy się dzisiaj. Nie istniał Amazon, nie było Google Maps. To jest tylko 20 lat temu. Każda z tych trzech firm dzisiaj nie tylko jest znacząca, ona dominuje. Facebook dominuje relacje socjalne, Amazon zakupy, a Google Maps mówi nam, jak mamy gdzieś dojechać. Tak? Gdyby poczytać genezę tych trzech firm, no to Amazon w ogóle wydawało się jakiś poroniony pomysł. Nawet jak już funkcjonował, on nie był konkurencyjny. No dzisiaj już jest hegemonem, jeżeli chodzi o sprzedaż na internecie. Tak? Nasz świat dzisiaj jest o wiele bardziej nieprzewidywalny niż ten sprzed rewolucji przemysłowej. Nasz świat jest nieprzewidywalny, bo jest pełno czarnych łabędzi. No ataki na World Trade Center są dobrym przykładem. Nikt się nie spodziewał takich ataków. Stały się. Oczywiście zmieniono wszystko od tego, jak prześwietlamy ludzi, którzy wchodzą na samolot, jakie procedury zostały wdrożone i tak dalej. A krach ekonomiczny tak samo. No, krach nie powinien się wydarzyć. Zakładając model Gaussa, tak jak ekonomiści często zakładają, nie wszyscy oczywiście, ale duża część, no mówię, no taki krach ekonomiczny jest mało prawdopodobny. No, problem w tym, że jak on się zdarzy, no to wszyscy bankrutujemy i ciągniemy ze sobą na dół całe społeczeństwo, całą ekonomię, nie tylko w USA, ale międzynarodową również, tak? Czyli krach ekonomiczny jest kolejnym przykładem. Tych czarnych łabędzi jest dużo, o tym piszę też w książce. Najbardziej mi się podoba przykład kasyna, które bankrutuje. Kasyna oczywiście są pionierami, jeżeli chodzi o zarządzanie ryzyka tutaj w sferze Gaussa, tak? Czyli kasyna ogólnie nie tracą funduszy, pieniędzy na tym, że ludzie przychodzą i ogrywają kasyna. Komuś się czasami może udać indywidualnie osobie, ale w skali makro one nie tracą pieniędzy. Natomiast Taleb opisuje tam trzy przykłady, kiedy kasyna zbankrutowały, czy były blisko bankructwa, które pokazują właśnie znaczenie czarnych łabędzi. No jedno kasyno było bardzo dobrze funkcjonujące, no ale porwano córkę właściciela, zażądano okupu, bo to był w Las Vegas. Drugie kasyno robiło remont i źle potraktowało jednego z pracowników, który A właściwie to mieszam, bo ten pracownik później źle potraktowany porwał tam córkę, ale chodziło też, drugi przykład był taki, że żeby kasyno mogło funkcjonować, trzeba wysłać odpowiednie dokumenty i jeden z pracowników tego kasyna w ogóle zapomniał tych dokumentów o licencję wysłać, więc nie mogli pracować nie dlatego, że ich ugrywano, tylko dlatego, że nie mieli licencji. Ktoś zapomniał z szuflady wyciągnąć dokument i go wysłać. A trzeci przykład kasyna, które poniosło ogromne straty, to takie, że bardzo popularne, bo tam jest taka otoczka, każdy, kto był w Las Vegas, ja akurat byłem, bo lubię karty i tą atmosferę, wie, że to nie tylko jest otoczka właśnie tego hazardu, ale również całej tej imprezy. Organizowane były pokazy jednego pana, który na scenie występował z tygrysem i oni wszystkich ubezpieczyli na wypadek ataku tego tygrysa. Publiczność była ubezpieczona, tak, i ten show przynosił miliony dolarów. Oczywiście oni byli tak pewni, że nic się nie stanie temu właścicielowi, bo on tego tygrysa wychował, aż pewnego dnia ten tygrys w nocy zaatakował i zabił tego swojego właściciela, który nie był ubezpieczony, i kasyno straciło tutaj też milion dolarów, bo nagle ten tak popularny show się nie odbył. Także w ogóle Czarny Łabędź to jest tytuł książki Nassima Taleba, który też gorąco rekomenduję. A każdy, kto się interesuje czarnymi łabędziami, będzie tutaj zainteresowany. Ale wróćmy trochę do sportu, bo stało się to dość takie bardzo filozoficzne i nie wiem, czy to nie jest zbyt nudne. W kontekście analizy systemowej czarne łabędzie są, i to piszę w książce, logiczną konsekwencją amerykańskiego modelu sportowego. Tak? Czyli Ameryka jest nastawiona na to, żeby takie czarne łabędzie produkować. Im się po prostu daje szansę z różnych powodów. W suchym torze była Olivia Smolinga nie tak dawno, kilka tygodni temu, i tam było pytanie, czy gdyby ona urodziła się w Polsce, czy osiągnęłaby ten sam sukces? No powiedziała, że tak. No, takiej odpowiedzi spodziewamy się od sportowca tego kalibru. No ja nie jestem przekonany, że chociaż nie wykluczam tego, ale że tak, że przebiłaby się tak bardzo na tak wysoki poziom wpływania, tak jak przebiła się w Stanach właśnie dzięki instytucjom, które w realny sposób kreują możliwości, jakie mają sportowcy. Michael Phelps, gdyby urodził się w Polsce, czy osiągnąłby to, co osiągnął? 28 medali Igrzysk Olimpijskich? Ja w to wątpię, tak, ja w to wątpię. U nas, w polskim systemie sportowym, można powiedzieć, że czarne łabędzie są aktywnie eliminowane, mamy małą inkluzywność, mamy redukcję presji organicznej i zaniża się czarne łabędzie. No, oczywiście są od tego wyjątki, ja jestem dużym fanem żużla, przynajmniej kiedyś byłem o wiele większym. Każdy kibic wie, że nasza liga żużlowa ma najlepszą strukturę na świecie, najlepsi żużlowcy przyjeżdżają do nas, do Polski ścigać się na trzech poziomach. Dominujemy konkurencję międzynarodową, drużynowo, ścigamy się przecież Polskę przeciwko reszcie świata. No i mamy oczywiście naszego wybitnego mistrza, Bartosz Zmarzlik, który wygrał drugie z rzędu Mistrzostwo Świata na żużlu. Także to nie jest tak, że w Polsce się tego nie da zrobić. Da się, żużle jest tego przykładem. Powiedziałbym w większym lub mniejszym stopniu siatkówka również. Mamy fajną ligę, dobrze funkcjonującą. Także jest to do zrobienia. Jest to do zrobienia i są nawet do tego przesłanki, żeby być optymistycznym. Ja będę powoli kończył, natomiast w ostatnich dwóch wykładach, tydzień temu i dziś, chciałem właśnie mówić o inkluzywności, o presji organicznej i o czarnych łabędziach. I oczywiście nie można patrzeć na te trzy części w izolacji, one się wzajemnie napędzają i nie można mieć jednego bez drugiego. To działa jak dobrze naoliwiona maszyna. Taka była przesłanka tych moich dwóch prezentacji, żeby zaprezentować ten model troszeczkę bardziej. Ja podam tylko dwa przykłady, tutaj takie moje lokalne, jeżeli tak mogę je nazwać. W Ameryce mieszkam już dość długo, 15 lat. Te przykłady, od nich się roi. Każdy, kto oglądał mój wykład o inkluzywności, wie, że tam poruszam sferę polityki i sportu. Powiem tylko w sferze biznesu. Na Western Michigan University, które znajduje się w mieście Kalamazoo, istnieje taki program, on się nazywa Kalamazoo Promise. Tutaj mamy o inkluzywności w świecie biznesu i edukacji. Co to w ogóle jest? To jest program założony przez anonimową grupę kilku osób. Są podejrzenia do tego, kto to jest, ale nie do końca wiadomo, kto to jest. Te osoby dały fundusze. Na co dały fundusze? Dały na fundusze na dla wszystkich studentów, którzy w mieście Kalamazoo chodzą do szkoły publicznej. I jeżeli taki chłopak czy dziewczyna przejdą poziom edukacji od przedszkola do końca szkoły średniej, mogą wybrać sobie za darmo jakąkolwiek uczelnię w stanie Michigan i ich czesne zostanie zapłacone przez ten program, który nazywa się Kalamazoo Promise. Tak? Czyli każdy student, który kończy szkołę publiczną w Kalamazoo, może sobie pozwolić na to, żeby studiować za darmo dzięki temu programowi. To są miliony dolarów, to są tak olbrzymie pieniądze, że podobno jest tak, że gdyby ten program, jego finansowanie wstrzymać dzisiaj, to osoby, które rodzą się w tym roku, jeszcze załapałyby się na ten program. On jest tak dobrze finansowany przez te 4 czy te 5 osób. Ale oczywiście chodzi o co? Chodzi o to, żeby do Kalamazoo ściągnąć ludzi, którzy będą się tam osiedlać, którzy będą wracać do Kalamazoo, żeby wykształcić ludzi, którzy później będą osiągać różne rzeczy w dziedzinie inkluzywności, presji organicznej, czarnych łabędzi. To może być medycyna, to może być sport, to może być prawo, to może być ekonomia, cokolwiek to może być, tak? Teraz ktoś powie, no okej, okay, no, ale na polskie warunki to jest nie do zrobienia. Nie wiem, czy jest, czy nie jest do zrobienia. Kalamazoo to nie jest jakiś potęga, to nie jest Chicago, to nie jest Nowy Jork. Znalazła się grupa ludzi, która dysponuje takimi funduszami i zainwestowała w swoją lokalną społeczność. Ale inny przykład, bardziej przyziemny, bardziej do tego, co tutaj mówimy, pływanie na Albion College. Albion College to uczelnia, na której ja wykładam. Trenowaniem już się nie zajmuję, bo mają swojego trenera tutaj, chłopcy i dziewczyny, natomiast śledzę ich tam poczynania i wielu z moich pływaków i z moich studentów to są również pływacy. Co tutaj się stało? Na Albion College czy pływacy weszli we współpracę z miastem Albion, czyli z miastem, gdzie znajduje się uczelnia i oferują, jak się nie mylę, raz w tygodniu darmowe lekcje pływania dla lokalnej społeczności. Czyli tak, grupa odbywa trening, 40 osób, po treningu jadą na inny basen miejski i tam zapisywane są dzieci 4, 5, 6, 7 lat. 40 osób skakuje do wody, pracują z tymi dziećmi raz w tygodniu przez 45 minut. I co się dzieje? Dzieci uczą się pływać, to jest pierwsza rzecz. Niektóre z nich zostaną już w tej wodzie, bo bardzo polubią wodę i będą chciały dalej uprawiać ten sport. Pływacy, którzy biorą udział w tym programie, czują się dobrze, bo teraz wspierają swoją publiczność. Miasto jest wdzięczne college'owi za to, że wspiera lokalną populację. College jest wdzięczny za to, że może żyć w dobrych relacjach z miastem i ten system właśnie w ten sposób się napędza, tak? Czyli on ma i wymiar właśnie indywidualny, być może, kto wie, być może jest tam kolejny Michael Phelps w tej grupie, nawet teraz nie wiemy o tym, ale może on będzie tam za 20-30 lat, zobaczymy. I jest to przykład konkretnego działania na tym podstawowym szczeblu komórkowym. Także wydaje mi się, tak jak mówiłem na początku, że jeżeli chodzi o możliwość inkluzywności, to mamy tylko pole do popisu.